Wydawnictwo literackie przedstawia Antonio González Iturbe, bibliotekarka z Auschwitz. Przełożyła Marta Szafrańska-Brandt. Czyta Wiktoria Gorodeckaja. Produkcja audioteka.pl. Drogi czytelniku, chciałabym powiedzieć Ci, jak powstała książka, którą trzymasz w rękach. Otóż jakiś czas temu hiszpański autor Antonio González Iturbe zainteresował się tym, co napisano na temat bloku rodzinnego w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Zdobył mój adres mailowy i zaczęliśmy korespondować. On zadawał krótkie, konkretne pytania, tłumacząc się ze swojej ciekawości. Ja odpowiadałam i wyjaśniałam szerzej. Potem spotkaliśmy się w Pradze i przez 2 dni oprowadzałam go po miejscach, gdzie spędziłam dzieciństwo, gdzie bawiłam się w piaskownicy, chodziłam do szkoły. Pokazałam mu mieszkanie, które musieliśmy, moi rodzice i ja, opuścić na zawsze, wywiezieni przez niemieckiego okupanta do getta w Terezinie. Potem odwiedziliśmy sam Terezin. Przed naszym wyjazdem Toni oświadczył: wszyscy znają największą bibliotekę na świecie. Ja napiszę książkę o najmniejszej bibliotece i jej bibliotekarce. Tak powstała ta powieść. Oczywiście oryginał jest po hiszpańsku. Toni wykorzystał wiele z moich relacji, zbierając również skrzętnie wiadomości pochodzące z innych źródeł. Jednak mimo wierności pod względem historycznym książka nie należy do literatury faktu. Jest to opowieść będąca owocem zarówno moich doświadczeń, jak i bogatej wyobraźni autora. Dziękuję, że po nią sięgasz i chcesz ją przeczytać. Pozdrawiam, Dita Kraus. Dla Dity Kraus. W bloku 31 w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, póki istniał, przebywało 500 dzieci razem z grupą więźniów pełniących funkcję opiekunów. I mimo surowej kontroli, na przekór wszystkiemu, funkcjonowała tam tajna biblioteka dziecięca. Naprawdę niewielka. Składało się na nią 8 książek. Wśród nich Historia świata H.G. Wellsa, podręcznik rosyjskiego i podręcznik geometrii analitycznej. Pod koniec dnia książki razem z innymi skarbami, takimi jak lekarstwa czy okruchy jedzenia, przekazywano pod opiekę starszej dziewczynki, której zadaniem było ukryć je każdego wieczoru w innym miejscu. Alberto Mangel, The Library at Night. Literatura jest jak zapałka, zapalona w szczerym polu pośrodku nocy. Zapałka niczego prawie nie rozjaśnia, ale pozwala zobaczyć, jak wielka ciemność panuje dookoła. William Faulkner, cytowany przez Javiera Mariasa. Auschwitz-Birkenau, styczeń 1944. Oficerowie w czarnych mundurach, patrzący na śmierć z obojętnością grabarzy, nie wiedzą, że na tym ciemnym błocie, w którym pogrążone jest wszystko, Alfred Hirsch wzniósł szkołę. Nie wiedzą, i tak ma pozostać. W Auschwitz życie ludzkie zupełnie się nie liczy. Ma tak małe znaczenie, że nawet już nikogo się nie rozstrzeliwuje, ponieważ kula przedstawia większą wartość niż człowiek. Są zbiorowe komory, w których używa się specjalnej trucizny, cyklonu B. Obniża to koszty, gdyż kilogramowa puszka wystarcza do zabicia setek ludzi. Śmierć stała się przedsięwzięciem opłacalnym, pod warunkiem, że pracuje się na masową skalę. Klasy w drewnianym baraku to grupy ustawionych ciasno stołków. Ścian nie ma. Tablice również są niewidzialne i nauczyciele samym tylko ruchem rąk wykreślają w powietrzu trójkąty równoramienne, akcenty nad wyrazami, a nawet bieg rzek w Europie. Dzieci, około 20 wysepek, każda ze swoim opiekunem, siedzą tak gęsto ściśnięte, że nauczyciele muszą prowadzić lekcje szeptem, aby historia 10 plag egipskich nie mieszała się z melodią recytowanej tabliczki mnożenia. Niektórzy uznali, że to niemożliwe, że Hirsch musi być szalony albo naiwny. Jak można uczyć dzieci w okrutnym obozie zagłady, gdzie wszystko jest zakazane? A Hirsch tylko się uśmiechał. Zawsze uśmiechał się zagadkowo, jakby wiedział o czymś, czego inni nie byli świadomi. Nieważne, ile szkół zamknął naziści, odpowiadał. Ilekroć ktoś przystanie w kącie, aby o czymś opowiedzieć, a garstka dzieci siądzie dookoła zasłuchana, powstanie szkoła. Drzwi baraku otwierają się gwałtownie i Jakopek, asystent odpowiedzialny za bezpieczeństwo, biegnie do pokoju szefa bloku, Hirsza. Jego chodaki zostawiają na podłodze ślady wilgotnej ziemi. Pęka spokojna, bezpieczna bańka bloku 31. Z kąta Dita Adlerowa patrzy na grudki błota, jak obudzona ze snu. Wydają się czymś nieistotnym. Niemniej przywracają wszystkiemu realność, podobnie jak jedna kropla atramentu zabarwia całą miskę mleka. 666 to sygnał mówiący o tym, że do bloku 31 zbliżają się strażnicy z SS. W całym baraku podnosi się szmer. W fabryce zagłady istnień ludzkich, jaką jest Auschwitz-Birkenau, gdzie piece pracują nieprzerwanie dzień i noc, przetrawiając zwłoki, blok 31 jest czymś nietypowym. Nienormalnym właściwie. Freddy Hirsch, który zaczynał jako zwykły młodzieżowy instruktor wychowania fizycznego, a teraz jest lekkoatletą i w Auschwitz bierze udział w biegu z przeszkodami, mając przeciw sobie najstraszliwszy znany ludzkości miażdżący walec, zdołał przekonać niemiecką komendaturę, że jeśli dla dzieci z obozu B2B, nazywanego rodzinnym, znajdzie się zajęcie w jednym z baraków, to ich rodzice będą pracować efektywniej. Na pozostałym terenie dzieci są niemal równie rzadkie jak ptaki. W Auschwitz nie ma ptaków. Giną na drutach pod napięciem. Władze zgodziły się na zorganizowanie baraku dziecięcego. Być może nosiły się z takim zamiarem od początku. Pod warunkiem jednak, że będzie on miejscem zabawy. Nauka jakiegokolwiek przedmiotu została surowo zakazana. Teraz Hirsch wychyla głowę z pokoju, który zajmuje jako blokowy blok L-tester i nie musi nic mówić ani asystentom, ani nauczycielom patrzącym na niego uważnie. Wystarczy nieznaczne skinienie głową. W jego wzroku można odczytać nakaz. On sam zawsze robi to, co powinien i od wszystkich oczekuje podobnej postawy. Lekcje zostają przerwane i przechodzą w śpiewanie banalnych pioseneczek po niemiecku albo rozwiązywanie zagadek, tak by wyglądało, że wszystko jest w porządku, kiedy zajrzą tu jasne oczy aryjskich wilków. Złożony z kilku żołnierzy patrol zazwyczaj wchodzi do baraku, ale nie zapuszcza się głębiej. Żołnierze przyglądają się przez chwilę dzieciom, czasem nawet nagrodzą brawami piosenkę albo któryś pogłaszcze po głowie jakiegoś malca i idą dalej. Jednak Jakopek do zwykłego alarmu dorzuca coś jeszcze. Rewizja, rewizja. Rewizja to co innego. Trzeba się ustawić. Żołnierze przeszukują barak, czasem wypytują najmłodszych, próbując wyciągnąć z nich jakąś informację. Bezskutecznie. Najmniejsze dzieci rozumieją więcej, niż można by sądzić z ich zasmarkanych twarzyczek. Słychać szept. Proboszcz. A potem westchnienie rozpaczy. Tak nazywany jest podoficer SS, Oberscharführer, który zawsze spaceruje z rękami wsuniętymi w rękawy kurtki, niczym ksiądz w sutannie. Tyle, że jedyną znaną mu religią jest okrucieństwo.
Szybko, szybko! Juda, mów! Na literę B! Ale co na literę B, panie profesorze? Cokolwiek, cokolwiek, na Boga!
Dwaj nauczyciele podnoszą głowy przerażeni. Trzymają w rękach rzeczy w Auschwitz absolutnie zakazane, które, jeśli by zostały odkryte, sprowadziłyby na nich śmierć. Owe przedmioty, do tego stopnia niebezpieczne, że za ich posiadanie grozi najwyższa kara, to nie broń, z której można wystrzelić, ani nic ostrego, czym można skaleczyć, albo tępego, pozwalającego uderzyć. Rzeczami, których tak strasznie się obawiają bezlitośni obrońcy Rzeszy, są książki. Stare, zniszczone, bez okładek, z powyrywanymi kartkami, rozpadające się. Jednak naziści w sposób obsesyjny tropią je, tępią, ścigają. W ciągu całej historii ludzkości, wspólne dla wszystkich dyktatorów, tyranów, despotów, czy to Aryjczyków, czy Murzynów, Azjatów, Arabów, Słowian, władców jakiejkolwiek rasy i każdego koloru skóry, broniących, nieważne, rewolucji ludu, przywilejów klas wyższych, ładu bożego czy wojskowego reżimu, w imię dowolnej ideologii było jedno – zawzięte prześladowanie książek. Książki są bardzo niebezpieczne, skłaniają do myślenia. Dzieci siedzą na swoich miejscach, nucąc coś w oczekiwaniu na przyjście strażników, gdy nagle jedna z dziewczynek zakłóca pozorny spokój baraku, rzekomego miejsca zabaw, i zrywa do biegu między stołkami. — Siadaj! Co robisz, oszalałaś? — krzyczą inni. Nauczyciel próbuje ją chwycić za ramię, ale ona wymyka się i biegnie dalej, mijając wszystkich, mimo że powinna siedzieć spokojnie i nie zwracać na siebie uwagi. Wspina się na płaski, metrowej wysokości piec, rozdzielający barak na dwie części, i przeskakuje na drugą stronę. Nie daje się zatrzymać, potrąca stołek, który przewraca się z hukiem, tak że na moment robi się cicho.
— Co ty robisz? Wszystkich nas wydasz!
— krzyczy do niej Kryskowa, czerwona ze złości. Przez dzieci nazywana jest za plecami obierką i nie wie, że przezwisko wymyśliła właśnie dziewczynka, której zachowanie budzi w niej teraz wściekłość.
— Siadaj na końcu z asystentami, głupia!
Ona jednak nie zatrzymuje się. Biegnie dalej jak nieprzytomna, nie zważając na dezaprobatę w oczach innych. Dzieci patrzą z przejęciem, jak przebiera szczupłymi nogami w wełnianych pończochach w paski. Dziewczynka jest bardzo wątła, ale niechorobliwie wychudzona. Podczas tego slalomu potrząsa swoimi kasztanowymi włosami. Dita Adlerowa biegnie pośród kilkuset osób, ale biegnie sama. Zawsze biegniemy sami. Dociera wreszcie na środek baraku i tam roztrąca wszystkich dookoła. Gwałtownym ruchem odsuwa stołek, aż jakaś dziewczynka się przewraca.
— Mogłabyś uważać!
— woła do niej z podłogi. Nauczycielka z Brna patrzy zdumiona, jak staje przed nią zdyszana młoda bibliotekarka. Dita, nie mając czasu ani tchu, żeby cokolwiek powiedzieć, wyrywa jej z rąk książkę i kobieta czuje się nagle upokorzona. Gdy chwilę później chce Dicie podziękować, ta znajduje się już o wiele dalej. Do wejścia SS-manów pozostało kilka sekund. Inżynier Marody, który obserwował manewr, czeka na nią poza kręgiem. Błyskawicznie podaje jej podręcznik geometrii, jakby przekazywał pałeczkę w sztafecie. Dita biegnie zdesperowana w stronę asystentów, którzy w głębi baraku udają, że są zajęci zamiataniem. Jest w połowie drogi, kiedy orientuje się, że głosy cichną na chwilę, załamują się, jak płomień świecy zakołysany w momencie otwierania okna. Nie musi się odwracać, żeby wiedzieć, że SS-mani weszli. Przewraca się naumyślnie i ląduje między kilkoma 11-letnimi dziewczynkami. Wkłada książki pod sukienkę i krzyżuje ręce na piersi, żeby się nie wysunęły. Dziewczynki zerkają na nią niepewnie, tymczasem nauczycielka, spięta, ruchem brody daje im znak, żeby nie przestawały nucić. Przy drzwiach SS-mani rozglądają się, wykrzykując swoje ulubione Achtung. Robi się cicho. Milkną piosenki i rzekome zgadywanki. Wszyscy zamierają. W ciszy słychać jednak, jak ktoś gwiszcze czysto piątą symfonię Beethovena. Proboszcz budzi lęk, ale teraz i on wydaje się zdenerwowany, ponieważ towarzyszy mu ktoś jeszcze groźniejszy.
Niech Bóg ma nas w swojej opiece, rozlega się szept nauczycielki.
Matka Dity przed wojną grywała na fortepianie. Dlatego dziewczynka dobrze zna melodię. Uświadamia sobie, że już kiedyś słyszała, jak ktoś tak gwiżdże symfonię. Czysto, w sposób godny melomana. To było po tym, jak przez 3 dni, bez wody i jedzenia, jechali ściśnięci w zamkniętym wagonie towarowym z getta w Terezinie. Do getta zostali wywiezieni z Pragi i przeżyli w nim rok. Dotarli do Auschwitz-Birkenau nocą. Nie sposób zapomnieć skrzypienia metalowej bramy, pierwszego chaosu ziemnego powietrza, w którym wyczuwało się zapach palonych ciał, błysku reflektorów rzucających światło na rampę, także przywodziła na myśl salę operacyjną. Dookoła wszędzie wrzaski i rozkazy, walenie kolbami w żelazne wagony, wystrzały, gwizdy, krzyki. I pośród tego wszystkiego symfonia Beethovena, gwizdana absolutnie czysto przez kapitana Hauptsturmführera, na którego sami SS-mani spoglądali z lękiem. Tego dnia oficer przeszedł obok Dity. Widziała jego idealnie dopasowany mundur i nieskazitelnie białe rękawiczki. Zatrzymał się przed grupą matek z dziećmi i ręką w rękawiczce poklepał jakiegoś malca. Nawet się uśmiechnął. Wskazał na 14-letnich bliźniaków Zdeńka i Irkę, a towarzyszący mu kapral pośpiesznie wyciągnął ich z szeregu. Matka chwyciła żołnierza za skraj kurtki i padła na kolana, błagając, żeby ich nie zabierał.
Nigdzie nie będzie im tak dobrze jak u wujka Józefa, zapewnił kapitan.
I w pewnym sensie była to prawda. Nikt w całym Auschwitz nie ważył się tknąć par bliźniąt, które sprowadzał do swoich eksperymentów dr Józef Mengele. Traktował je naprawdę wyjątkowo. Poddawał makabrycznym doświadczeniom genetycznym. Podobno starał się znaleźć sposób pozwalający kobietom niemieckim wydawać na świat bliźniaki, a rasie aryjskiej się rozrastać. Dita ma jeszcze w oczach ten widok. Mengele odchodzi, trzymając chłopców za ręce i nie przestaje pogwizdywać spokojnie. Tę samą symfonię, która rozbrzmiewa teraz w bloku 31. Mengele. Drzwi pokoju blokowego uchylają się z lekkim skrzypieniem i Hirsch wychodzi, udając, że jest mile zaskoczony wizytą SS-manów. Salutuje, stukając głośno obcasami, jak powinien uczynić wobec wojskowego. Ale to również znak postawy godnej, a nie służalczej, pełnej strachu. Mengele nie zwraca na niego uwagi. Sprawia wrażenie nieobecnego myślami. Wciąż pogwizduje z rękami założonymi do tyłu, jakby wszystko to go nie dotyczyło. Sierżant proboszcz lustruje barak swoimi przezroczystymi niemal oczami, nie wyciągnąwszy do tej pory rąk z rękawów kurtki. Trzyma je nisko na brzuchu, tuż obok kabury pistoletu. Jakopek się nie pomylił.
Rewizja,
mówi cicho Oberscharführer. Rozkaz zostaje powtórzony przez towarzyszących mu oficerów głośniej, aż urasta do krzyku, który świdruje bębenki. Siedząca pośród innych dziewczynek Dita czuje, jak przebiega ją dreszcz. Przyciska szeleszczące pod ubraniem książki. Jeśli je znajdą, wszystko będzie skończone. To by było niesprawiedliwe, szepcze. Ma 14 lat i życie przed sobą, wszystko czeka na nią. Przypominają jej się słowa, które matka powtarza zawsze, ilekroć ona skarży się na swój los. Cóż, wojna, Edito, wojna. Była mała i nie pamięta właściwie, jak wyglądał świat, kiedy nie było wojny. Tu, w miejscu, gdzie zostało jej odebrane wszystko, ukrywa pod ubraniem książki. W głowie natomiast przechowuje album zdjęć z powklejanymi wspomnieniami. Zamyka oczy i usiłuje wywołać w pamięci obraz świata z czasów, gdy nie istniał strach. Widzi siebie 9-letnią, jak na początku 1939 roku stoi przed zegarem astronomicznym umieszczonym w ścianie ratusza w Pradze i patrzy z odrobiną niepokoju na kostuchę pilnującą dachów miasta i jej ogromne puste oczodoły, niczym czarne zwinięte pięści. W szkole mówiono jej, że olbrzymi zegar był niewinnym urządzeniem skonstruowanym przed 500 laty przez mistrza Hanusza. Jednak legenda, którą słyszała od babć, budziła w niej grozę. Otóż król polecił Hanuszowi zbudować zegar astronomiczny z figurkami, które przesuwały się o równej godzinie, po czym kazał swoim siepaczom oślepić mistrza, tak by nigdy nie wykonał podobnego cudu dla innego monarchy. W odruchu zemsty mistrz włożył do zegara rękę, żeby go zniszczyć. Odcięta przez tryby kończyna zablokowała mechanizm i przez długie lata nie można go było zreperować. Dicie śniła się czasem ta ręka, przeciągana między zębatymi trybami. Kostucha uderzała w dzwon i zaczynała się mechaniczna parada. Figury przesuwały się, przypominając mieszkańcom, że minuty mijają pośpiesznie jedna za drugą, a godziny następują po sobie jak postacie, które od stuleci wyłaniały się z tej ogromnej pozytywki, by po chwili zniknąć w jej wnętrzu. Jednak, myśli teraz Dita sparaliżowana strachem, dziecko 9-letnie jeszcze sobie tego nie uświadamia. Jeszcze mu się wydaje, że czas jest niczym gęsta masa albo nieruchome, lepkie morze, w którym nie posuwamy się naprzód. W tym wieku zegary budzą trwogę tylko wtedy, kiedy obok cyferblatu pojawia się kościotrup.
Dita, trzymając kurczowo stare książki, które mogą ją doprowadzić do komory gazowej, patrzy w przeszłość na szczęśliwą dziewczynkę, którą niegdyś była. Idąc z matką na zakupy do centrum, lubiła przystawać pod ratuszowym zegarem, ale nie po to, by patrzeć na paradę figur. W rzeczywistości ów kościotrup niepokoił ją bardziej, niż gotowa była przyznać, lecz by podglądać z boku przechodniów, często bawiących w Pradze tylko przejazdem, pochłoniętych obserwowaniem spektaklu. Nawet nie bardzo się starała ukryć śmiech, który ją ogarniał na widok ich cielęco zachwyconych min. Zaraz miała gotowe dla każdego przezwisko. Z melancholią przypomina sobie, jak to do jej ulubionych rozrywek należało wymyślanie ludziom przezwisk, komu się dało, a szczególnie sąsiadom i znajomym rodziców. Sztywną panią Gottlieb, zawsze z wyciągniętą szyją dla dodania sobie ważności, nazywała panią żyrafą. A tapicera z warsztatu na dole, katolika, kompletnie łysego i chudego, kręglem. Pamięta, jak goniła tramwaj, który podzwaniając kolebał się na zakręcie na placu staromiejskim, by zniknąć w dzielnicy Józefow. A potem biegła do sklepiku pana Ornesta, gdzie matka kupowała materiały na jej płaszczyki i zimowe spódnice. Uwielbiała ten sklep. Miał nad drzwiami świecący neon z kolorowymi szpulkami, które zapalały się po kolei od dołu do góry i od początku. Gdyby nie była beztroską dziewczynką, być może, mijając gazeciarza, zwróciłaby uwagę na stojącą kolejkę i na to, że na stosie egzemplarzy dziennika Lidowe Nowiny, szeroki na 4 kolumny nagłówek, wydrukowany ogromną czcionką, krzyczał, bardziej niż informował, na pierwszej stronie: rząd porozumiewa się w sprawie wkroczenia wojsk niemieckich do Pragi. Dita otwiera na moment oczy i widzi SS-manów węszących w głębi baraku. Podnoszą nawet rysunki przybite do ścian gwoździami zrobionymi z kawałka drutu, żeby zobaczyć, czy coś nie jest schowane pod spodem. Nikt się nie odzywa i w pomieszczeniu, które czuć wilgocią i pleśnią, słychać tylko przetrząsających wszystko żołnierzy. Barak czuć też strachem. To zapach wojny. Dicie pozostało z dzieciństwa niewiele wspomnień. Wie jednak, że pokój pachniał gęstym czulętem z kurczaka, dochodzącym w piecu przez całą piątkową noc. Jak tu nie pamiętać smaku dobrze wypieczonej baraniny i pasty jajecznej z orzechami? Długie dni w szkole, po południu gra w klasy albo zabawa w chowanego z Margit i innymi koleżankami ze szkoły, których obraz zaciera jej się w pamięci. Aż wszystko się skończyło. Zmiany nie nastąpiły nagle. Chociaż owszem, nadszedł dzień, w którym wrota dzieciństwa zatrzasnęły się niczym jaskinie Ali Baby, a ono samo zniknęło zagrzebane w piasku. Ten ranek w niej pozostał. Nie wie, jaki wypadał wtedy dzień tygodnia, ale był to 15 marca 1939 roku. Praga obudziła się z lękiem. Kryształowy żyrandol w salonie drżał, jednak Dita wiedziała, że to nie trzęsienie ziemi. Nikt nie biegał zdenerwowany. Ojciec pił poranną herbatę i czytał gazetę z udawaną obojętnością, jakby nic się nie wydarzyło. Wyszła do szkoły, odprowadzana przez matkę, i wydawało się, że całe miasto dygoce. Usłyszała dudnienie, kiedy dochodziły do placu Wacława. Ziemia wibrowała tak, że czuło się łaskotanie pod podeszwami. Z każdą chwilą odgłos stawał się coraz wyraźniejszy. Dita zaintrygowało to dziwne zjawisko. Znalazłszy się na placu, nie mogły przejść przez zatłoczoną ulicę ani zobaczyć nic spoza ściany pleców, płaszczy, karków i kapeluszy. Nagle matka stanęła, stężała na twarzy. Zrobiła się jakby starsza. Wzięła córkę za rękę, żeby się cofnąć i dojść do szkoły inną drogą. Dita jednak nie mogła się oprzeć ciekawości i wyszarpnęła się. Była drobna i szczupła, to też bez trudu przecisnęła się wśród zebranego na chodniku tłumu naprzód, gdzie policjanci trzymali się za ręce, tworząc kordon. Łomot był ogłuszający. Jeden za drugim przejeżdżały szare motory z bocznym wózkiem, a na nich żołnierze w nowiutkich skórzanych kurtkach z zawieszonymi na szyi okularami kierowcy. Ich hełmy, które dopiero co opuściły fabryki w środkowych Niemczech, lśniły bez jakiegokolwiek zadrapania czy śladu walki. Za nimi jechały wozy bojowe, uzbrojone w ogromne działa. Dalej dudniły czołgi, posuwające się z groźną powolnością słoni. Pamięta, że defilujące postacie wydały jej się podobne do figur z ratuszowego zegara. Pomyślała, że za chwilę zamkną się za nimi drzwiczki i znikną. I ziemia przestanie drżeć. Ale tym razem to nie były figury w mechanicznej paradzie, tylko ludzie. W ciągu najbliższych lat miała się przekonać, że czasem trudno zauważyć różnicę między jednymi a drugimi. Miała zaledwie 9 lat, ale poczuła strach. Nie grała orkiestra, nikt się nie śmiał, nie komentował głośno, nie pogwizdywał. Była to parada niema. Po co zjawili się tutaj ci umundurowani żołnierze? Dlaczego nikt się nie śmiał? Nagle ta milcząca defilada przywiodła jej na myśl orszak żałobny. Matka siłą wyciągnęła ją z tłumu. Odeszły w przeciwną stronę i znów Praga ukazała się jej oczom jako tętniące życiem miasto. Było tak, jakby się obudziła ze złego snu i przekonała, że wszystko wróciło na swoje miejsce. Ale ziemia wciąż drżała pod jej nogami. Drżało miasto. I matka też. Ciągnęła ją gwałtownie, próbując zostawić za sobą defiladę i wymknąć się z gigantycznych szponów wojny. Oddalić drobnymi, szybkimi krokami w eleganckich lakierkach. Dita wzdycha, przytrzymując książki. Uświadamia sobie ze smutkiem, że to właśnie wtedy, a nie w dniu pierwszej miesiączki, porzuciła dzieciństwo. Ponieważ przestała się lękać kościotrupów i starych legend o uciętej ręce, a zaczęła bać się ludzi.